Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa. Dziś o powstaniu Państwa Izrael. Nie tak dawno głośno było na świecie o obchodach tej 70. rocznicy. Z panem profesorem Krzysztofem Kubiakiem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, czy to coś zaczęło, bo to jest takie ważne, a to, co zaczęło, to jest wojna, która rozgorzała na Bliskim Wschodzie, nazywana wojną o niepodległość, czy też pierwszą wojną izraelsko-arabską. Do naszej triady wojen na Bliskim Wschodzie, którą żeśmy już omawiali, to był ten brakujący element. Panie profesorze, to w takim razie ten moment radości, kiedy to Komitet do Spraw Problemu Palestyńskiego podejmuje decyzję, że będzie państwo Izrael, że ono będzie miało te określone dla tego państwa granice, ogłasza to. Potem jest ten moment z maja 1948 roku, no, powstania tego państwa w sensie takim deklaratywnym, no ale właściwie tak naprawdę dosłownie w ciągu kilku tygodni widać wyraźnie, że to będzie państwo, którego zarówno los, jak i granice będą wytyczane jednak przez karabin, a nie przez dokumenty dyplomatów.
Mówiąc o roku 47, o wojnie, musimy się cofnąć co najmniej kilka pokoleń wstecz, jako że projekt Izrael realizowany przez ruch sionistyczny w zasadzie już trwa. Proklamowanie niepodległości Izraela, czy też podjęcie przez ONZ kwestii przyszłości mandatu palestyńskiego, to jest rezultat trwającej kilkadziesiąt lat działalności osadniczej organizowanej w Palestynie, wówczas tureckiej, przez rozmaite organizacje żydowskie, od skrajnie religijnych po te socjalistyczno-nacjonalistyczne związane z ruchem sionistycznym. To jest wynik bardzo ciężkiej pracy środowisk żydowskich na całym świecie, których efektem było w czasie I wojny światowej przyjęcie tak zwanej deklaracji Balfoura. Dla porządku, deklaracja brytyjska, nie będąca z formalnego punktu widzenia żadnym dokumentem, żadnym aktem prawa międzynarodowego, a jedynie wyrażająca przychylny stosunek Wielkiej Brytanii dla pomysłu i znów nie państwa żydowskiego, tylko czegoś, co nazwano narodowym ogniskiem żydowskim.
To prawda, ale pamiętać trzeba o tym, że w momencie, kiedy ta deklaracja pada, zapadają też rozstrzygnięcia w czasie pierwszej, a potem po pierwszej wojnie światowej, które czynią z Wielkiej Brytanii państwo już nie tylko najpotężniejsze na świecie, a co za tym idzie wpływające na losy wszystkich miejsc na świecie, ale też w tym wypadku bezpośrednio odpowiadające za te terytorium.
Bez wątpienia, jako że w systemie mandatowym Ligi Narodów stworzonym po pierwszej wojnie światowej ten obszar, potem podzielony na tak zwaną Transjordanię i Palestynę, przypadł w administracji Wielkiej Brytanii. I to, że w okresie administracji brytyjskiej doszło do dramatycznej zmiany sytuacji demograficznej w Palestynie, jako że jeszcze w tym roku 1914 Żydzi byli w Palestynie nieliczną mniejszością, to otwarcie bram dla imigracji żydowskiej przez Brytyjczyków umożliwiło w przeciągu 20 lat na tyle istotne wzmocnienie Iszuwu, czyli tej wspólnoty żydowskiej w Palestynie, iż można było w ogóle myśleć o przejściu z fazy osadnictwa do fazy tworzenia państwa.
No tak, ale jeśli byśmy już mieli przeskoczyć z kolei do tych wydarzeń II wojny światowej, to te wydarzenia na frontach II wojny światowej wpływały też na politykę brytyjską wobec z jednej strony Żydów, ale z drugiej strony wobec Arabów. Raz Wielka Brytania potrzebowała, jak się jej wydawało, raczej pomocy żydowskiej, a z kolei w niektórych momentach bardziej potrzebowała pomocy no, już istniejących z formalnego punktu widzenia lub też w planach państw arabskich.
Przy czym tutaj Brytyjczyków cechowała dość daleko idąca niekonsekwencja, jako że...
Pewna reaktywność na wydarzenia. Tak. Kto strzelał częściej do brytyjskich żołnierzy w Palestynie, ten w danej chwili raczej był mniejszym sojusznikiem.
Jednocześnie po rewolcie arabskiej, która wybuchła tuż przed II wojną światową, Brytyjczycy skłonni byli podjąć wysiłki ukierunkowane na pacyfikację Arabów i na odebranie im pretekstu do podjęcia czynnej współpracy z Niemcami. I tym krokiem była obietnica, nie tylko obietnica, ale konkretne działania administracyjne ukierunkowane na ograniczenie drastycznej migracji żydowskiej. Z kolei, gdy nie ma co do tego żadnej wątpliwości, większość świata arabskiego z sympatią odnosiła się i do Niemców, i do Włochów, by wspomnieć obecność wielkiego muftiego Jerozolimy w Berlinie i jego wysiłki ukierunkowane na tworzenie dywizji z muzułmanów bałkańskich. Wówczas Brytyjczycy poszli na daleko idące ustępstwa w stosunku Żydów, wręcz na rodzaj kooperacji wojskowej. No my musimy pamiętać, że już osławiony jednooki izraelski generał Moshe Dayan oko stracił, walcząc nie przeciwko Arabom,
tylko Francuzom.
Tak, w trakcie zajmowania przez Brytyjczyków Syrii i Libanu. Także to jest to bardzo charakterystyczne.
To prawda, tym bardziej, że też ta cała kampania była też takim elementem czegoś, co dla przyszłości tej wojny, ale też i kolejnych wojen Izraela będzie ważne. Otóż to właśnie podczas tej kampanii żydowskie formacje specjalne, wyszkolone właśnie w taki sposób walki trochę nieregularnej, odegrały pewną rolę, no i właściwie dały taki zaczyn do tego, co stanie się tą wielką podziemną armią Izraela, czyli Haganą.
Niewątpliwie, gdy szukamy korzeni armii izraelskiej, trzeba wskazać na lata II wojny światowej, ale również wcześniej wybitny brytyjski ekspert wojskowy, aczkolwiek bardzo trudny z punktu widzenia przełożonych, czyli Audrey Wingate, późniejszy twórca Chingitu w Birmie, organizuje specjalne formacje żydowskie. Ale jeżeli o tym mówimy, nie wolno nam zapominać o relacjach między sionistami rewizjonistami, czyli tymi rozłamowcami odchodzącymi od głównego nurtu sionizmu, a służbami specjalnymi II Rzeczypospolitej.
To prawda, znaczy Polska odgrywała w latach 30. ważną rolę, no tak naprawdę w tej dyskusji, w tej, no jakby przygotowaniach społeczności żydowskiej do osiedlenia się w Palestynie.
I pod względem wojskowym, i pod względem gospodarczym, bądź co bądź na terenie Polski swobodnie działała żydowska organizacja o charakterze wodzowskim i paramilitarnym, czyli Betar, kierowany wówczas przez Mieczysława Bieguna, w Izraelu nosił miano Menachema Begina, był pierwszym prawicowym, później premierem Izraela. Dwójka organizowała obozy szkoleniowe. Dość swobodnie działały rozmaite organizacje przysposabiające młodzież żydowską do osiedlania się w Palestynie. Także rola kooperacji między Polską, ruchem Szterna, ruchem Żabotyńskiego, a późniejszym przygotowaniem kadr dla Izraelskiej Armii Podziemnej jest w mojej ocenie znacznie istotniejsza niż na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać.
No dobrze, no to w takim razie wiemy trochę już o tym przygotowaniu się Żydów, czy też sionistów spośród tej społeczności żydowskiej, i to zarówno w tej odmianie prawicowej, jak i tej odmianie socjalistycznej, do no, tego konstytuowania się swojego państwa. To jest oczywiste, no ale też trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy ta wojna wybucha, to ważnym elementem są jednak także zorganizowane formacje arabskie, które już tam istniały i których funkcjonowaniu sporą rolę odegrała Wielka Brytania, no i wydarzenia II wojny światowej.
W relacjach między Arabami a Żydami istniała daleko idąca asymetria. Izrael dopiero co ogłosił niepodległość. Przez czas długi wybrzeże Palestyny objęte było niezwykle skuteczną brytyjską blokadą morską, w związku z czym Żydzi mogli dozbroić się dopiero po ogłoszeniu niepodległości. Natomiast przeciwko nim wystąpiły niepodległe państwa arabskie, Egipt, Syria, Liban, wsparcie irackie, jordański, czy wówczas transjordański Legion Arabski, niewątpliwie najlepsza armia arabska owej epoki.
Wyszkolona i dowodzona wciąż wtedy jeszcze przez brytyjskich oficerów.
Dowodzona i wyszkolona i dowodzona przez Glub Paszę, przez brytyjskiego oficera. No i do tego formacje ochotnicze działające na terytorium Palestyny. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że w tym przypadku konfrontacja Dawida i Goliata skończy się szybko, jednoznacznie likwidacją państwa żydowskiego i podziałem jego terytorium między arabskich sąsiadów.
Co się w takim razie stało, że to się nie udało? Różnice interesów pomiędzy tymi podmiotami po stronie arabskiej odegrały pewnie sporą rolę.
Wydaje się, że kwestie dwie. Przede wszystkim brak jedności wśród Arabów, jako że każdy z przywódców miał swoje własne ambicje. Tutaj chyba najistotniejsze były różnice interesów między królem Farukiem, królem Egiptu, a emirem jeszcze wówczas Transjordanii, Abdullahem, którego ambicją było po prostu zajęcie Jerozolimy. My musimy pamiętać, że Saudowie wyrzucili ten ród Haszymidów z Mekki i Medyny, stracili kontrolę Haszymidzi nad dwoma świętymi miejscami.
Więc... I to 20 kilka lat wcześniej, więc ta pamięć jeszcze była silna.
Więc chcieli sobie to powetować zdobyciem Jerozolimy. A potem okazało się, że tak naprawdę zorganizowanie efektywnego współdziałania między poszczególnymi armiami arabskimi ze względu na te różnice interesów, ze względu na pojawiającą się jeszcze postać wielkiego muftiego Jerozolimy, który chciałby wykroić z Palestyny coś w rodzaju państwa dla siebie, dla swojej rodziny, czyli ta totalny brak koordynacji po stronie arabskiej, a z drugiej strony przygotowujące się na taką ewentualność środowiska żydowskie, które mimo braku... Prosty przykład. Izrael jeszcze nie istniał. Natomiast misja sionistyczna, działająca pod flagą Etiopii, kupuje w Czechosłowacji samoloty myśliwskie, kupuje karabiny. W zasadzie, gdy Brytyjczycy zdjęli blokadę morską Palestyny, ten cały strumień sprzętu zakupionego, składowanego, ruszył do państwa Izrael i to, czego Żydom było w tym czasie potrzeba najbardziej, to był czas, żeby te zasoby skutecznie zaabsorbować.
To prawda, tym bardziej, że też mam przed sobą taką tabelkę ukazującą dynamikę rozwoju oddziałów zbrojnych Izraela w tym czasie i 26 maja, czyli w dniu ogłoszenia niepodległości, to jest około 30 tysięcy zorganizowanych żołnierzy, a na koniec roku to jest już przeszło 100 tysięcy, więc ta armia w ciągu tych kilku miesięcy rozrasta się prawie czterokrotnie.
To jest napływ ochotników, ale to są przede wszystkim wyszkolone jeszcze pod władzą brytyjską, a nawet przez Brytyjczyków kadry podoficerskie i oficerskie. Ja znajduję kilka podstawowych źródeł, bo 100 tysięcy ludzi z karabinami to jeszcze nie jest wojsko. Oni muszą być skutecznie dowodzeni. Te źródła kadry oficerskiej to jest niewątpliwie przedwojenne szkolenie przez drugi oddział Sztabu Generalnego Polskiego. To są ci Żydzi dobrze wyszkoleni, którzy odeszli z armii Andersa. Zresztą polityka Andersa w stosunku do nich była dość charakterystyczna. Polecił polskiej żandarmerii wojskowej szukać ich tak, żeby ich nie znajdować. Wspomniany już Menachem Begin, notabene nie zdezerterował, został urlopowany bezterminowo z Wojska Polskiego. I musimy pamiętać o jeszcze jednym dwóch źródłach kadry oficerskiej. To jest przede wszystkim brygada żydowska, zorganizowana pod auspicjami brytyjskimi, walcząca na froncie włoskim i tak zwani osoby w Izraelu nazywane Mahal, czyli zagraniczni ochotnicy, działający z pobudek rozmaitych, od religijnych po poszukiwanie przygody, ale to dzięki Mahal, dzięki tym zagranicznym specjalistom stworzono zręb izraelskich formacji technicznych.
To prawda, bo w wojskach marynarki... pancernych czy w lotnictwie mamy na przykład byłych pilotów RAF-u, czy byłych oficerów armii amerykańskiej, czy różnych armii wspólnoty brytyjskiej.
Zgadza się, między innymi drogę birmańską, palestyńską drogę birmańską, umożliwiającą dostęp do okrążonych przez Arabów żydowskich dystryktów Jerozolimy, wyznaczał, czy wytyczał, nadzorował jej budowę oficer saperów, generał brygady saperów armii amerykańskiej. Także Żydzi niewątpliwie udało im się, oprócz skuteczności w działaniu politycznym, wygenerować pewną przewagę nad intelektualną nad Arabami w zakresie prowadzenia wojny, bo jednak każda wojna to nie jest tylko konfrontacja fizyczna, to jest również konfrontacja dwóch umysłów, dwóch intelektów.
No tak, ale z drugiej strony jest to także taka wojna toczona przez sąsiadów właściwie o te wspólne miasta czy wspólne osiedla, w których do tej pory często żyli. Trochę to przypomina, jeśli chodzi o te polskie doświadczenia historyczne, to co zdarzyło się we Lwowie w roku 1918, gdzie nagle dwie społeczności pozostawione przez zaborcę zaczynają toczyć wojnę o to miasto.
Istnieją tutaj daleko idące analogie. Co więcej, po stronie i arabskiej, i izraelskiej można obserwować dążenia do czyszczenia etnicznego określonych obszarów. Nie ma wątpliwości, że ponieważ to Żydzi wygrali tę wojnę, to oni w tym czyszczeniu etnicznym byli skuteczni i nie ma wątpliwości, że to czynili mniej lub bardziej świadomie. Nie bez przyczyny tą wojnę, o której zechciał pan wspomnieć, wymieniając jej nazwy arabskie, izraelskie, wojna o niepodległość, pierwsza wojna bliskowschodnia, w terminologii arabskiej to jest al-nakaba, czyli katastrofa. Ta ucieczka wtedy zaczął się ten masowy eksodus Palestyńczyków i wtedy zaczął się w zasadzie kształtować w obozach dla uchodźców ten naród palestyński, o którym mówimy dzisiaj.
No tak, ale właśnie to, że tego narodu nie było w momencie tej wojny, jest ważnym elementem tego wszystkiego, bo z jednej strony była ta Jordania, która chciała zdobycia Jerozolimy, a z drugiej strony ta miejscowa ludność nie miała takiego jeszcze jasnego określenia, kim ona chce być i w jakim państwie chce funkcjonować. Mówię oczywiście o ludności muzułmańskiej i arabskiej.
I tu też może analogia jest dość ryzykowna, ale przypominają oni trochę polskich przedwojennych poleszuków, którzy byli po prostu miejscowymi. Miejscowi Arabowie nie mieli wątpliwości co do tego, że nie chcieliby podlegać władzy żydowskiej, ale czy byłby to król Egiptu, czy emir Transjordanii, czy prezydenci Libanu, czy Syrii, dla nich było to kwestią drugorzędną. Poziom świadomości narodowej był w istocie dopiero na poziomie raczkującym. I jeszcze jedna rzecz, o której Arabowie mówić nie chcą. Dla tej ludności półkoczowniczej, dla tej ludności biedniejszej niewątpliwie od diaspory żydowskiej, ta wojna stworzyła po prostu sposobność do grabieży. Dysponujemy wiarygodnymi opisami ataków na kibuce, gdy za uzbrojonymi wojownikami, bo takich trzeba nazwać chyba bardziej niż żołnierzami, podążały całe gromady kobiet z workami, ze skrzyniami, gotowe wynosić, rabować mienie swoich bogatszych sąsiadów.
Czy to sugeruje, że mieliśmy też do czynienia z pewnego rodzaju rewoltą społeczną? Trzeba pamiętać, że to osadnictwo żydowskie, ono często miało skłonność do zajmowania lepszych terenów, czasami miało też taką skłonność do tego, żeby dominować to życie lokalne. Mówiąc najkrócej, Żydzi przyjeżdżając często z Europy czy z państw znacznie bardziej cywilizowanych, potrafili to zrobić.
Jeżeli mówimy o buncie społecznym, to jest to raczej próba przekreślenia 20 lat sytuacji, w której przybyszom właśnie poprzez dzięki ich wyższości cywilizacyjnej umożliwiono zbudowanie dominującej pozycji ekonomiczno-społecznej. Żydzi byli lepiej zorganizowani, często nawet nie dysponowali przewagą kapitałową. Byli, zwłaszcza mówię o młodych socjalistach z kibuców, niesłychanie silnie zdeterminowani i zmotywowani.
No i bardzo solidarni.
Niesłychanie solidarni. Występowali mimo wszelkich różnic, jednak jako naród żydowski w związku w konfrontacji z takim przeciwnikiem, w konfrontacji ekonomicznej, czy w rywalizacji ekonomicznej z takim przeciwnikiem, ludność arabska, której lojalność alokowana była na poziomie wsi, klanu, może plemienia, po prostu nie miała szans. Arabowie tracili tą ziemię w okresie mandatu brytyjskiego, ale nie dlatego, że Żydzi ją odbierali przemocą. Oni ją po prostu wykupywali. Co więcej, okazało się, że co bardziej świadome organizacje nacjonalistyczne arabskie, które usiłowały karać za wyprzedawanie ziemi Żydom, karać nawet śmiercią, nie osiągały żadnych sukcesów.
Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę, po krótkiej przerwie.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dziś rozmawiamy o wydarzeniach lat 1947-49, czyli wojnie o niepodległość Izraela, albo też pierwszej wojnie arabsko-żydowskiej. Profesor Krzysztof Kubiak jest moim rozmówcą. Pewna dynamika, 47 rok, okres z kolei do maja 48 roku. Można mówić wojna domowa w Palestynie, tak to chyba trzeba określać. Potem rozpoczyna się interwencja sąsiednich państw arabskich, ale też trzeba powiedzieć, że ta dynamika wojny była przerywana kolejnymi rozejmami. Rozumiem, że obu stronom brakowało tak naprawdę sił do prowadzenia tej wojny.
Przy czym rozejmy istotniejsze były dla strony żydowskiej.
Ona się wzmacniała podczas tych rozejmów?
Ten czas był potrzebny właśnie na ściągnięcie zasobów sprzętu, na ściągnięcie ludzi, choćby na uwolnienie tych Żydów, którzy usiłowali przedostać się do Palestyny w okresie mandatu i zostali internowani przez Brytyjczyków w obozach na Cyprze. Tych ludzi trzeba było przewieźć, przeszkolić, uzbroić. Natomiast Arabowie
zebrać w oddziały, które były chociażby na tyle używały jednego języka, żeby mogły się ze sobą porozumieć.
Co było niekiedy trudne, bo w pierwszym izraelskim pododdziale pancernym klucz tworzenia plutonów to był klucz językowy. Był na przykład pluton angielski, był pluton słowiański. Także był to rzeczywiście niesłychany amalgamat ludzi, tradycji, kultur, ale się udało. I uważam, że w dużej mierze udało się dzięki bardzo wysokiej jakości izraelskiego przywództwa. Mówię tutaj przede wszystkim o Ben-Gurionie, którego żelazna wola odgrywała rolę niezwykle istotną. Dość powiedzieć, że w sytuacji, gdy Izrael, wczesny Izrael, stanął wobec ryzyka rozłamu w siłach zbrojnych, gdy ta organizacja prawicowa kierowana przez Begina, Irgun Tfailehumi, usiłuje zachować odrębność w ramach tworzących się izraelskich sił obronnych, gdy sprowadza z Francji statek Altalena z bronią, która miała być przeznaczona li wyłącznie dla Irgunu, Ben-Gurion nie waha się. Żydzi strzelają do Żydów i ta próba secesji, czy ten napoleonizm charakterystyczny dla wszystkich nowo tworzących się państw, zostaje z całą bezwzględnością stłumiony.
No tak, to ale to też chyba jest trochę los każdego państwa odzyskującego niepodległość. Przypomnijmy, że wojna domowa jest też właściwie prostą konsekwencją odzyskiwania niepodległości przez Irlandię we wczesnych latach 20.
Jak najbardziej.
Tutaj podobieństwa są moim zdaniem zresztą bardzo duże, dlatego że często są to ludzie, którzy się doskonale znają, którzy do pewnego momentu działają ramię w ramię, a potem nagle dzieli ich wszystko i uważają, że właściwie największym wrogiem jest ten dotychczasowy towarzysz walki z czasów konspiracji.
Poza tym są to silne indywidualności, głęboko przekonane o tym, że ich prawda jest tą prawdą ostateczną.
No tak, ale jednak duża część tej wojny polega jednak na tym, że to Arabowie strzelają do Żydów i Żydzi strzelają do Arabów. Ta wojna toczy się na kilku co najmniej odcinkach. Pamiętajmy, że ta skomplikowana mapa Izraela, ona była pokłosiem jakby trzech czynników. Z jednej strony tego pierwotnego podziału terytorium dokonanego jeszcze przez ONZ, z drugiej strony tych zdobyczy pierwszych godzin, czyli tych chwil, kiedy mamy do czynienia z czymś w rodzaju wojny domowej, gdzie praktycznie rzecz biorąc często po prostu sąsiedzi wypierają arabskich sąsiadów z kilku budynków i ta miejscowość staje się terytorium żydowskim, a z kolei gdzie nie gdzie mamy do czynienia z procesem odwrotnym. No i wreszcie tym, na ile na niektórych odcinkach ta interwencja państw arabskich odnosi sukcesy.
Sytuacja jest tutaj dość złożona, bo o ile na północy, tam gdzie operowali Syryjczycy i Libańczycy, Żydom stosunkowo szybko udało się ustabilizować linię frontu. To jest między innymi świadectwem tego jest syryjski, a w zasadzie francuski czołg H-35 eksponowany do tej pory przed bramą kibucu Dagenia, gdzie zatrzymała się ta ofensywa syryjska. O tyle na froncie egipskim sytuacja już tak wspaniale nie wygląda, bo ta armia egipska nie prezentuje może najwyższego standardu, ale jest to regularna jednak armia, która prze z Gazy wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego na Tel Awiw. No i niedobrze wygląda sytuacja w Jerozolimie, gdzie jordański legion arabski dowodzony przez Brytyjczyków, tak jak mówiliśmy, odnosi spore sukcesy, aczkolwiek paradoksalnie wykrwawia się, jako że była to lekka piechota tworzona do działań na pustyni, do działań patrolowych, do działań rajdowych, którą nagle ze względu na konieczność wojenną rzucono do walk miejskich, gdzie ta różnica między wyszkolenia między bojownikiem Hagany a beduńskim żołnierzem Legionu Arabskiego uległa znacznemu zredukowaniu. Mimo tego Żydzi tracą stare miasto w Jerozolimie, udaje im się utrzymać górę Skopus, na której i szpital funkcjonuje, i Uniwersytet Hebrajski. Natomiast na południu stawiają heroiczny opór w kilku kibucach, spowalniając ofensywę egipską. W zasadzie pierwszy rozejm wynegocjowany przez ONZ zastaje siły żydowskie w sytuacji wysoce, wysoce niekorzystnej.
Gdy patrzymy na tę dynamikę tworzenia armii izraelskiej, to wspomnieliśmy o tych zakupach w Czechosłowacji. Przypomnijmy, że to jest jeszcze Czechosłowacja, która w 1947 roku nie jest krajem komunistycznym, kiedy podejmowane są te zakupy. I tak naprawdę przewrót komunistyczny nie odgrywa większej roli w całym tym działaniu, choć z drugiej strony warto powiedzieć, że w tym czasie mapa przyjaciół Izraela raczej uwzględnia państwa bloku sowieckiego jako przyjaciół.
No dość powiedzieć, że za podziałem Palestyny głosował nie tylko Związek Sowiecki jako państwo, ale tworząc ONZ, Sowieci zabezpieczyli sobie 3 głosy, jako że podmiotowość tej organizacji miała również Ukraina i Białoruś. Także to były 3 głosy sowieckie plus głosy tych państw satelickich, które nie były sojusznikami Niemiec, w związku z tym w tym czasie już były członkami ONZ-u. Rumunii, Bułgarzy, Węgrzy, Finowie z tego procesu byli wyłączeni. Natomiast w owym czasie ruch sionistyczny, aczkolwiek nie do końca jednoznacznie, postrzegany był na Kremlu jako postępowy, socjalistyczny, komunizujący, jako jeden z tych elementów, który może być przydatny do rozsadzenia panowania imperialistycznego na Bliskim Wschodzie. No dość powiedzieć, że w owym czasie drugi oddział sztabu generalnego, ale już innego Wojska Polskiego w Bolkowie na Dolnym Śląsku na skalę masową szkolił bojowników żydowskich, ale już nie dla prawicowych sionistów, rewizjonistów, tylko dla lewicowej Hagany.
No właśnie, no to jest też dowód na to, że te państwa bloku wschodniego odegrały pewną rolę, choć tych sojuszników Izraela, jak powiedziałem, było wielu i byli w różnych miejscach, bo gdy mówiliśmy z kolei o ochotnikach, no to są to po prostu byli oficerowie armii alianckich. No więc to był ten czynnik decydujący, to, że dotarła ta broń w określonym momencie i też miał ją kto obsługiwać?
To była przede wszystkim w mojej ocenie wyższość jednoosobowego i skutecznego przywództwa, wyższość organizacji, szybkość absorpcji, a przede wszystkim potężna determinacja i wola, by utrzymać to odbudowane po tysiącleciach państwo żydowskie.
Gdy patrzymy na te poszczególne oddziały, no to są z jednej strony te oddziały wspólnotowe. Mówimy o na przykład właśnie oddziałach Palmachu czy właśnie Hagany, wywodzące się na przykład z jednego kibuca, czyli ludzie, którzy często tworzyli ten kibuc przez ostatnie 5, 10, 15, 20 lat, którzy mówiąc najkrócej razem próbowali uprawiać te ziemię w trudnych warunkach bliskowschodnich, którzy no właśnie mówię przy tym zbiorze pomarańczy uczyli się solidarności, stawali się zresztą już wcześniej bojownikami, bo często musieli tego kibucu bronić przed różnego rodzaju arabskimi wcześniejszymi rebeliami. Z drugiej strony ludzie, którzy przybywali właściwie w ostatniej chwili z różnych miejsc świata i którzy mimo tego, że podzieleni językiem potrafili tworzyć oddziały zbrojne, które w tej wojnie odegrały kluczową rolę.
Bez wątpienia, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ta zdolność absorpcji bardzo zróżnicowanego żywiołu Żydów zachodnioeuropejskich, Żydów wschodnioeuropejskich, pewnej ilości doświadczonych weteranów z armii sowieckiej, jako że to zrozumienie, nazwijmy to, dla idei sionistycznej przekładało się również na ten wymiar. Do tego pewne grupy Żydów orientalnych, Żydów z Jemenu, Żydów z krajów arabskich. Stworzenie z tego funkcjonującej i efektywnej organizacji wojskowej było niewątpliwie osiągnięciem nie lada.
No tak, to w takim razie wróćmy jeszcze do tej warstwy politycznej. Mówimy o jednoosobowym przywództwie, ale też mówimy o umiejętności znalezienia, mimo tego, że ten świat arabski miał też swoich sojuszników. No przypomnijmy, że Wielka Brytania w tym czasie i państwa europejskie raczej patrzą z sympatią na dużą część swoich dawnych arabskich partnerów jako z nadzieją na pewną kontynuację tego, co w czasach kolonialnych funkcjonowało.
No z punktu widzenia mocarstw kolonialnych, europejskich mocarstw kolonialnych, Izrael jest bytem nowym, który rozbija pewne status quo, wręcz burzy regionalną równowagę.
Natomiast... No na przykład też brytyjskiej opinii publicznej kojarzą się Żydzi z atakami terrorystycznymi na brytyjskich żołnierzy czy brytyjskich polityków w ostatnim okresie funkcjonowania mandatu.
No i to realizowanych nie tylko na terenie Palestyny, ale również, o czym rzadko się w tej chwili pamięta, z próbami przenoszenia działań terrorystycznych na terytorium Wielkiej Brytanii. Także świeżo powstający Izrael, nowo powstający Izrael ma w Wielkiej Brytanii prasę paskudną i Brytyjczycy instytucjonalnie zwolennikami tej inicjatywy raczej nie są.
Tutaj też warto powiedzieć, że gdy mówiliśmy o tej dynamice tego maja 1948 roku, że z kolei Brytyjczycy wycofali się niezwykle gwałtownie. Znaczy to jest proces właściwie ewakuacji wojsk brytyjskich, których w tym ostatnim okresie było tam rzeczywiście dużo, bo ten mandat był sprawowany orężnie. Tych oddziałów w niektórych etapach jest nawet 100 tysięcy. Te wycofanie się jest chyba jeszcze gwałtowniejsze niż wycofanie się z Indii.
Przy czym Brytyjczycy zostali w pewnym momencie postawieni w sytuacji bez wyjścia. Mandat przestał przynosić jakiekolwiek profity. Mandat drenował zasoby ludzkie i finansowe. W siłach zbrojnych podnosiły się może jeszcze nie elementy buntu czy fermentu, ale bardzo poważnego niezadowolenia. Ci żołnierze po prostu chcieli być zdemobilizowani i wrócić do domu. Poza tym Brytyjczycy w tym samym czasie zaczynają angażować się we wsparcie strony monarchistycznej w greckiej wojnie domowej i najzwyczajniej w świecie zaczyna im brakować zasobów, by uprawiać politykę imperialną, a w odniesieniu do Bliskiego Wschodu dysponują jeszcze atutem w postaci jeszcze wówczas w miarę spokojnego Cypru i dochodzą do wniosku, że potencjalna projekcja siły w kierunku kanału Suezkiego nie wymaga sprawowania bezpośredniej kontroli nad Palestyną, bo w sytuacji, gdy kontrolujemy Cypr, kontrolujemy Transjordanię, ma przyjazna, zaprzyjaźniona z nami dynastia, zasiada na tronie w Iraku, w zasadzie ten skrawek ziemi między Akrą a Aszkalonem nie odgrywa aż tak istotnej roli w polityce imperium.
Gdy patrzymy na jubileusz 70-lecia Izraela, to oczywiście w głównej roli występuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy Stany Zjednoczone wtedy tak jednoznacznie popierają Izrael?
Jednoznaczne poparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela to jest okres po wojnie Suezkiej, to jest okres lat 60. W owym okresie, i to też sprzeczne jest z taką wiedzą potoczną, Amerykanie usiłują prowadzić politykę utrzymania równowagi na Bliskim Wschodzie, tak więc odmawiają na przykład sprzedaży uzbrojenia zarówno państwom arabskim, jak i Izraelowi. Stąd te wszystkie godne odrębnego poematu kombinacji organizacji sionistycznych, te samoloty z Czechosłowacji, transportery opancerzone z Filipin, armaty z Meksyku. Duża część tych wysiłków jest konsekwencją właśnie tego, iż Amerykanie dość skutecznie blokują zaopatrywanie nowo powstałego państwa żydowskiego w broń i technikę wojskową.
Gdy patrzymy na tę kampanię, to ona jest nowoczesną wojną w jakichś aspektach? Bo gdy mówiliśmy o wojnie 56, 67 czy wojnie Jom Kippur, to za każdym razem były to takie wojny, które trochę ukazywały nowe tendencje, nowe sposoby działania, a tutaj mamy do czynienia po prostu z taką walką o każdy załom i właściwie nie ma tych nowych wątków w wojnie?
W dużej mierze to jest coś na kształt wojny plemiennej. Wojny plemiennej, gdzie obydwie strony mają świadomość tego, że tam, gdzie zostanie wbity w grunt bagnet i tam, gdzie ten bagnet zdołamy utrzymać, tam będzie przebiegać granica. I tak ta granica wyglądała, bądź co bądź od zachodniego brzegu, opanowanego przez zachodniego brzegu rzeki Jordan, opanowanego przez Jordańczyków, do wybrzeży Morza Śródziemnego Izrael miał wszystkiego 16 kilometrów szerokości. Także ta granica rzeczywiście została wywalczona zbrojnie i opłacona krwią.
Gdy patrzymy na ten właśnie powstały w wyniku tych walk Izrael, to on jest zupełnie innym także geograficznie państwem niż ten współczesny. Jest takim skrawkiem ziemi z ogromną ilością różnego rodzaju miejsc, w których ta granica nagle dokonuje jakiegoś gwałtownego skrętu. Ale jeszcze wciąż z liczną społecznością arabską wewnątrz też tego terytorium opanowanego przez wojska izraelskie.
Bez wątpienia tak, przy czym skupiska ludności arabskiej, Arabowie zaczynają migrować. Zaczynają migrować ze strachu. Zaczynają migrować między innymi również z uwagi na represje i co najmniej jeden dobrze udokumentowany, świadomy mord dokonany przez jedną z organizacji żydowskich, notabene prawicowy Irgun, na populacji jednej z wiosek arabskich, ale uciekają Arabowie również dlatego, że są do tego zachęcani przez swoich przywódców. Na przykład w Hajfie starszyzna żydowska wręcz prosi swoich arabskich sąsiadów, żeby nie wyjeżdżali. Gwarantowana jest nienaruszalność gwarantowalne jest im zdrowie, życie, nienaruszalność mienia. Natomiast Arabowie z Hajfy wyjeżdżają przekonani przez swoich przywódców, że jest to okres przejściowy, który potrwa co najwyżej kilka tygodni, gdyż po tych kilku tygodniach armie arabskie zmiażdżą organizacje żydowskie, możliwy będzie powrót. Bardzo charakterystyczne jest również to, że owi Palestyńczycy czy Arabowie palestyńscy w owym czasie, bo trudno mówić o Palestyńczykach, traktowani byli przez przywódców sąsiednich krajów arabskich jako swoisty atut polityczny, jako swoiści zakładnicy. W zasadzie bardzo utrudniano im, nawet gdy tego chcieli, integrację z krajami, w których przebywali. Ten wyrzut sumienia świata w postaci obozów dla uchodźców był dla establishmentu krajów arabskich zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż asymilacja Arabów palestyńskich.
Gdy patrzymy na wynik tej wojny, to możemy powiedzieć, że Izrael jest jednoznacznym zwycięzcą, choć te pierwsze miesiące funkcjonowania Izraela wpłyną właściwie na los Izraela, na jego całe 70-letnie funkcjonowanie. Znaczy jest to z całą pewnością państwo narodu pod bronią. I to jest chyba taka funkcja, o której zdecydowały te pierwsze wydarzenia.
Jest to państwo utrzymujące armię milicyjną, gdzie... Fragment rozmowy, którą stoczyłem w marcu, gdzie w zasadzie granic bezpieczeństwa domów z bronią w ręku broni już czwarte pokolenie. To już są prawnukowie tych sabrów, którzy wywalczyli Izrael w roku 1947-1948. W związku z tym bardzo istotna rola w konstytuowaniu społecznym odgrywana przez służbę wojskową, ale również silna i istotne znaczenie odgrywane w praktyce politycznej przez establishment wojskowy.
Gdy patrzymy na to państwo, to ono zostało ukształtowane przez te wydarzenia, myślę też trochę w większym stopniu niż się mogli przedtem Żydzi spodziewać. Znaczy w tym sensie, że jest to z całą pewnością państwo znacznie bardziej zdeterminowane przez tę politykę zagraniczną niż tak naprawdę swoje jakby wewnętrzne funkcjonowanie.
Dramat tego regionu polega na tym, że przez 70 lat z wyjątkiem zawarcia bardzo mroźnego i bardzo szorstkiego porozumienia z Egiptem i Jordanią, w zasadzie świat arabski cały czas odmawia Izraelowi prawa do istnienia. W związku z tym dla tej populacji świadomość konieczności budowy aliansów, i to aliansów z graczami silnymi, którzy w sytuacji ekstremalnej będą w stanie rzucić na szale bardzo wiele, by bronić Izraela, jest niesłychanie ważna.
No i wreszcie puenta, czyli też to, że ta wojna bardzo zmieniła świat arabski, bo z kolei konflikt z Izraelem stał się właściwie podmiotem, tym głównym elementem ich funkcjonowania i też determinantą polityczną na długie lata.
Ja sądzę, że w dużej mierze do chwili obecnej, jako owa antyizraelskość to jest mit założycielski funkcjonowania wspólnoty arabskiej, jako że choćby rozpatrując kwestie w kategoriach czystej pragmatyki politycznej, w tej chwili naturalnym sojusznikiem Arabii Saudyjskiej w konfrontacji z Iranem powinien być Izrael, ale między innymi konsekwencja tej wojny na tego rodzaju sojusze nigdy nie zezwoli.
No a z punktu widzenia też świata arabskiego mamy do czynienia z klęską, która stała się zaczynem bardzo wielu spraw, które się w tym świecie arabskim zaczęły dziać, a jedyny zwycięzca, jeśli mówimy o stronę arabską tej wojny, zapłacił paradoksalnie za to życiem, bo król Abdallah, który był tym, który w wyniku tej wojny panował nad dużą częścią Starego Miasta, zginął w meczecie Al-Aqsa, zabity przez palestyńskiego, sfrustrowanego młodego człowieka.
Bez wątpienia tak, ale chyba najistotniejsza, jeżeli w tym kontekście rozpatrujemy tę wojnę, to była akceleracja nacjonalizmu arabskiego, który ostatecznie przybrał formę naseryzmu i polityki egipskiej, która znów przez kolejne kilkadziesiąt lat była ważnym czynnikiem konstytuującym region. Oczywiście ta eksplozja nacjonalizmu arabskiego nastąpiłaby bez tej wojny, ale na pewno zdecydowanie później.
Przypominam, że profesor Krzysztof Kubiak był moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o wydarzeniach sprzed 70 lat, czyli wojnie na Bliskim Wschodzie, która w wyniku powstania państwa Izrael wybuchła, ale też i z drugiej strony kształt państwa Izrael, zarówno geograficzny, jak i polityczny, ta wojna określiła. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I myślę, że uzupełnienie tej triady izraelskich wojen.